Przenieśliśmy się, proszę Państwa, do apartamentu męskiego. Tutaj taki zaaranżowany stolik karciany, więc domyślam się, że także gry i spotkania towarzyskie związane z tego rodzaju rozrywkami były wypełniane.
A kolory? A kolorystyka? Zielony kolor?
Tak, piękny.
Myślisz, że to też ma związek z tym, że panowie tutaj kolor zielony uspokaja?
No i budzi nadzieję, że się wygra w tę grę. Jeżeli państwo pozwolą, spróbujmy podywagować, jak funkcjonowało miasto, jak funkcjonował łańcuch. Bo zawsze, myślę, jest rodzaj sporu, czy zamek przy mieście, czy miasto przy zamku? Pani Joanna Klus, kierownik działu historii miasta, może odpowie nam na to pytanie.
Musimy pamiętać o tym, że 100 lat temu Łańcut od wielu dziesięcioleci nie był już miastem prywatnym. Poza tym okres międzywojenny to jest czas, kiedy znacznie zmienia się świadomość społeczna, kiedy rośnie świadomość praw obywatelskich i dokładnie 100 lat temu ostatni ordynat hrabia Alfred Potocki zostaje członkiem Rady Miejskiej, ale na zasadzie już nie honorowego, a zwykłego członka. Potoccy oczywiście dysponowali olbrzymim majątkiem ziemskim, co w znacznej mierze blokowało trochę Łańcut, bo Łańcut nie miał możliwości rozwoju przestrzennego. Stąd też te 100 lat temu zaczęły się takie pierwsze chociażby wykupy ziem po to, aby móc się rozbudować.
Jak założyć fabrykę czy jakiś zakład? Jak w ogóle przemysłowo rozwinąć takie miasto? To jest straszny kłopot.
Kłopot nie kłopot. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że hrabia Alfred Potocki posiadał bardzo duże fabryki, takie jak rafineria, takie jak browar, jak fabryka esencji, czy jedyna wówczas jeszcze w Europie fabryka eteru. W tych fabrykach zatrudnienie znajdowali przede wszystkim jego poddani, ale znaczną część tej załogi pracującej w tych bardzo dobrze prosperujących i przynoszących ogromne dochody fabrykach pracowała miejscowa inteligencja, czyli jego prywatni urzędnicy zwani oficjalistami. Tutaj też warto podkreślić, że te 100 lat temu Łańcut był bardzo nietypowym miastem pod tym względem, że 30% jego społeczeństwa stanowiła inteligencja. I znaczną część tej inteligencji stanowili właśnie oficjaliści. Ludzie dobrze wykształceni, ludzie wykwalifikowani, którzy pełnili bardzo ważne funkcje, między innymi właśnie w fabrykach hrabiego Alfreda Potockiego. Natomiast Łańcut funkcjonował nieco inaczej. Przede wszystkim ta działalność, życie codzienne opierało się na działalności rzemieślniczej i mieliśmy tutaj rzesze osób, które trudniły się jeszcze takimi tradycyjnymi zawodami jak szewc, krawiec, piekarz i tak dalej. Więc to życie codzienne przepełnione było pracą, pracą zawodową, no i oczywiście takimi codziennymi obowiązkami dnia codziennego, ale też oczywiście rozrywką, bo trzeba zaznaczyć, że 100 lat temu Łańcut był miastem kontrastów, ale był miastem niezwykle barwnym i kolorowym.
Zastanawiam się, bo 3 lata wcześniej odbyła się bardzo ważna wizyta w Łańcucie, tutaj w zamku też. Królowa Maria i król Rumunii Ferdynand kilka dni spędzili w zamku. To było wielkie wydarzenie. Witani byli na rynku łańcuckim, przyjechali koleją. No w ogóle wielkie, wielkie wydarzenie. Czy ktoś jeszcze 3 lata później mówił o tym, myślał o tym? Jak pani sądzi?
Takie wydarzenia się przeżywało, to na pewno. Mieszczanie bardzo długo rozmawiali o tego typu zjawiskach, bo te przestrzenie, te światy się ze sobą jakby nie było zazębiały. Hrabia Alfred Potocki wielokrotnie zapraszany był na liczne uroczystości, które organizowane, inicjowane były przez miasto. No i oczywiście mieszczanie też byli siłą rzeczy odbiorcami, świadkami tych wydarzeń, które działy się tutaj bezpośrednio na zamku. Ale tutaj trzeba też zaznaczyć, że wizyta rumuńskiej pary królewskiej dotyczyła nie tylko obecności tutaj w zamku, bo warto podkreślić, że taką bardzo ważną osobą w mieście, którą para rumuńska odwiedziła, para królewska, był ówczesny dowódca 10. Pułku Strzelców Konnych, pułkownik Mikołaj Minkusz. I tenże pułk, który zaczął stacjonować tutaj w roku 1921, był bardzo istotny w dziejach miasta. No, warto dodać, że oficerowie stanowili tę miejscową elitę, natomiast obecność wojska dodawała temu miastu kolorytu i podnosiła jego rangę.
To tylko jeszcze powiedzmy, że ta wizyta króla i królowej Rumunii miała absolutnie aspekt polityczny. Marszałek Piłsudski bardzo zabiegał o tę wizytę. To była część jakiejś strategii politycznej polskiej, a obecność w Łańcucie miała zbudować rodzaj przychylności dla tych planów marszałka Piłsudskiego.
Tak, Łańcut w dwudziestoleciu międzywojennym stał się zapleczem dyplomatycznym i oczywiście ta dyplomacja salonowa miała ogromne znaczenie dla polityki państwa. I nie bez powodu Łańcut był wybierany na takie wizyty, na takie rozmowy. Przede wszystkim pozwalał, był świetnie skomunikowany. Był świetnie skomunikowany z Warszawą, z Krakowem, z lotniskiem w Krakowie później i oczywiście z Lwowem, więc łatwo było tutaj dojechać, łatwo tutaj mogli dojeżdżać politycy. Dodatkowo też to przygotowanie zamku na przełomie XIX i XX wieku, czyli ta modernizacja szeroko zakrojona, gdzie tutaj były wprowadzone wszelkie rozwiązania techniczne, dokładnie takie same jak na zachodzie Europy i Łańcut niczym nie ustępował i to była, o czym może, my oczywiście mówimy o tym, jak bardzo spektakularna była ta modernizacja i ona na ziemiach polskich rzeczywiście miała wymiar nieporównywalny albo porównywalny tylko z Antoninami leżącymi na Wołyniu, należącymi do brata Romana Potockiego, Józefa Potockiego. Dodatkowo też Elżbieta z Radziwiłłów Potocka, matka Alfreda Antoniego i Jerzego, była spokrewniona z... pochodziła z Hohenzollernów i prababka to była Luisa Hohenzollern, a to oznacza, że dawało jej to, otwierało przed nią wszelkie drogi na dwory europejskie. Znała osobiście księcia Walii, znała później króla.
No więc musimy powiedzieć, że te powiązania i koneksje absolutnie miały także polityczne znaczenie i Łańcut odgrywał w tej układance ważną rolę.